Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałga, z nami dzisiaj Jarosław Rzepa, poseł zachodniopomorski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
Chciałem pana zapytać na początek o koalicję, którą PSL zawarł z Szymonem Hołownią. To już takie mocne przypieczętowanie, że do wyborów tych jesiennych idziecie razem?
Myślę, że tak. To było mocno wyczekiwane. Zresztą zapowiadaliśmy, że to na majówkę się wydarzy. I wydarzyło się, dotrzymaliśmy słowa. Jesteśmy po kolejnym bardzo ważnym etapie. Teraz przyjdzie czas na ten trudny z punktu widzenia układania list, ale myślę, że to każda z partii ten element ma dość trudny. Ale ważne, że zapadła decyzja, że już nie musimy się tłumaczyć, czy jednak jedna lista, czy jednak będzie sojusz z Szymonem Hołownią. Sojusz jest. Został podpisany. Jasno powiedzieliśmy, że po 460 kandydatów dajemy, czyli po połowie. No i po prostu dopinamy już ostatnie sprawy, właśnie między innymi te związane z listami w poszczególnych okręgach. A przypomnę, że mamy 41 okręgów do Sejmu, czyli mamy co robić.
Czyli na początek to będą kandydaci na kandydatów, jak rozumiem.
Znaczy się, u nas procedura jest taka, że to zarządy wojewódzkie wskazują kandydatów, zarząd krajowy tak naprawdę tylko i wyłącznie zatwierdza. Nigdy nie było tak, że cokolwiek zmienia. Oczywiście wiedząc, że mamy uzgodnienie koalicyjne, no musimy wiedzieć, jaki jest rozkład miejsc dla poszczególnych partii w naszych okręgach, tutaj 40 i 41 i my będziemy pod te miejsca proponowali konkretne osoby, no ale rozumiem, że do tej pory nigdy Warszawa nie kwestionowała to i myślę, że tradycji się stanie zadość.
A jestem bardzo ciekawy, kogo pan widzi w roli premiera, bardziej Szymona Hołownię, czy bardziej Władysława Kosiniaka-Kamysza?
No to jest daleko wyprzedzający temat. Myślę, że premier przyszłego rządu, oby to był premier z tej naszej opozycyjnej, demokratycznej części, w pierwszej kolejności będzie się należał największemu ugrupowaniu, które zdobędzie największe poparcie i my tutaj nie mamy z tym problemu. Ważne, żebyśmy po prostu dzisiaj pokonali, odsunęli PiS, bo dość po prostu niszczenia tego Polski i tego, co się wydarzyło w ostatnich latach z ich udziałem. Po prostu nie godzimy się na to. Na pewno się nie pokłócimy o personalia.
Zmieńmy temat i porozmawiajmy o protestach rolniczych, które się zakończyły, a raczej zostały wstrzymane, jak to liderzy związkowi powiedzieli. Porozumienia z rolnikami zawarł częściowo, oczywiście te postulaty zostały spełnione albo zostaną spełnione przez Ministerstwo Rolnictwa. A jak pan ocenia te porozumienia z rolnikami zawarte przez ministra Telusa?
No i przede wszystkim muszę tutaj sprostować trochę pana pytanie, panie redaktorze, ponieważ te rolnicy protestujący przed Urzędem Wojewódzkim, którzy protestowali 23 marca, oni zawiesili, ale nadal pogotowie strajkowe jest. Natomiast ci rolnicy, którzy rozpoczęli protest, a protestują przed KOWR-em, nadal protestują i w poniedziałek pojawią się na ulicach Szczecina. Ponieważ w tamtej kwestii prawie, że nic nie zostało załatwione, a ta główny temat, czyli rozwiązanie umowy z PRP Babinek w ogóle nie został przez ministra w jakikolwiek sposób ruszony, chociaż obiecuje teraz, że do 10 maja. Ja patrząc na te wszystkie porozumienia, panie redaktorze, i patrząc na realność tych porozumień, patrzę przez pryzmat tego, co zobaczymy w parlamencie jako projekty legislacyjne w najbliższym tygodniu. Dwa, na co zgodzi się Komisja Europejska, bo też musimy zwrócić uwagę, że to się musi znaleźć. Trzy, mamy przed sobą potężny strajk pracowników ARMiR-u, czyli nawet jeżeli wszystko by się udało, to może się okazać, że tam, gdzie trzeba byłoby składać wnioski, nikt ich nie będzie przyjmował, ponieważ ludzie głównie w powiatowych biurach ARMiR-u zarabiają bardzo niewiele, pracują na już starym sprzęcie, a dokłada im się coraz to nowe zadania, bo tych tematów w ostatnich latach dodatkowych, oprócz tych związanych z płatnościami bezpośrednimi, z którymi jest ogromny problem, bo nie wiem, czy pan wie, że ministerstwo wydłużyło termin składania do 30 czerwca, bo mają chaos, bałagan z rozporządzeniami, z ekoschematami, tam po prostu nikt nic nie wie, co ma być zrobione i tak naprawdę zaawansowanie składania wniosków. Dzisiaj to jest około chyba 400 tysięcy, a przecież rolników mogących składać wnioski mamy około 1,5 miliona. Czyli widzimy, na jakim etapie jesteśmy składania tych wniosków. I to może być też ogromny problem.
Panie pośle, jak moglibyśmy wrócić do tych porozumień z rolnikami, bo to jest bardzo ciekawe, bo te zboża rzeczywiście, kukurydza, słonecznik, to zostało, w tej kwestii zostało to wszystko chyba osiągnięte, to o co prosili rolnicy. Natomiast okazuje się, że...
Nie do końca.
Natomiast za chwilę o tym będzie pan mógł powiedzieć. Natomiast problem pojawił się w innych miejscach, bo nagle okazuje się, że z Ukrainy do Polski wpływa spirytus, owoce miękkie wpływają, więc jeden ogień został ugaszony, natomiast w innym miejscu pali się kolejny pożar.
Panie redaktorze, i tutaj się w pełni z panem zgadzam. Nie wiem, czy pan jeździł ostatnio na przykład na drodze ekspresowej S3. Ja widzę mnóstwo cystern na ukraińskich numerach, takie zielono-żółte, które jadą do naszego portu. Jadą prawdopodobnie ze spirytusem. Jest tego mnóstwo. Poza tym Polska musiała wycofać się 2 maja z zakazu importu innych, a poza pszenicą, rzepakiem, słonecznikiem produktów. I już będą mogły wjeżdżać od, no myślę, że trzeciego nie wjeżdżały, ale od następnych dni wjeżdżały drób, jaja, miód, inne produkty, które rolnicy również kwestionowali, co powodowało rozregulowanie naszego rynku. A Komisja Europejska mówi, dobrze, wprowadzimy zakaz na to, a na tamto musicie się wycofać. I wycofaliśmy się jako Polska. Także problem nie został załatwiony. Co do porozumień, wiele z tych tematów jednak rolnicy nie osiągnęli. Nie osiągnęli tarczy ochronnej dla rolnictwa, o której wnioskowali 1000 zł do hektara. Minister upiera się przy dopłatach do hektara, jeśli chodzi o zboża, ale nie powiedział, w jaki sposób on chce wywieźć czy zagospodarować co najmniej te 4 miliony polskiego zboża, które jest ze żniw 2022, plus jeszcze, i tu pytanie, ile jest tego ukraińskiego zboża, który dzisiaj jest w naszych magazynach być może? Ja myślę, że według tych informacji, które niestety dzisiaj nie możemy się dowiedzieć jako Komisja Śledcza do spraw tej afery zbożowo-dropiowej, którą powołaliśmy w Sejmie, tego pewnie jest 2-3,5 do 4 milionów. Czyli w polskich magazynach dzisiaj, panie redaktorze, na 2 miesiące przed żniwami mamy około 8 milionów ton zbóż. Przy 34, które zebraliśmy w ubiegłym roku, w bardzo dobrym roku, jeśli chodzi o zbiory.
No jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak sobie poradzi rząd, zwłaszcza, że tegoroczne zbiory też zapowiadają się rekordowe.
No właśnie. I teraz dla mnie przede wszystkim minister Telus powinien dzisiaj powiedzieć, co przeznacza na cele paliwowe, powiedzmy sobie, jak zwiększają ilość dodatek biopaliw do benzyny na przykład, żebyśmy przekazali do naszych do destylarni, żeby zrobiły spirytus. Czy rozważamy możliwość przeznaczenia ukraińskiego technicznego zboża, bo tak wjechało na przykład na cele energetyczne, bo w portach niestety nie ma za bardzo możliwości pewnie wywożenia naszego polskiego zboża, bo ono konkuruje z tym tranzytowym ukraińskim, które ma jechać do Afryki. Naprawdę nasz rząd ma potężny problem. Akumulacja tego może być wraz z początkiem żniw. A te pieniądze, o których się mówi, raz, że są pieniędzmi, które w żaden sposób tak się nie powinno wydarzyć, bo rząd w ubiegłym roku, 23 czerwca, pan premier Mateusz Morawiecki powołał zespół do spraw monitorowania tego wwozu tych produktów. Na czele postawił byłego ministra Kowalczyka. I co ten zespół zrobił? Nic nie zrobił, bo się nawet nie spotkał. Czyli oni w ogóle nie wiedzieli, co i w jaki sposób mają się tym tematem zajmować. A dzisiaj jedyna rzecz z tych porozumień, która jest dobra, panie redaktorze, to, że już nie mówi się o wspieraniu do 50 hektarów, tylko mówi się do 300 hektarów, czyli do gospodarstwa rodzinnego. To jest dobra rzecz. Jedyną, którą wyczytałem do tej pory, bo resztę, wydaje mi się, jest wiele obietnic, których rolnicy mogą w ogóle nie zobaczyć.
Panie pośle, mam jeszcze minutę, chciałem zapytać, dlatego że część osób jeszcze ma majówkę, jest wiosna, jest ładna pogoda i właśnie teraz na wiosnę wyszło to, że większość tych najmniejszych miejscowości, także wsi, jest odcięta komunikacyjnie, bo nagle okazuje się, że przez miejscowość przejeżdża raz dziennie tylko jakiś autobus, jakiś bus. To wykluczenie komunikacyjne ciągle jest na Pomorzu Zachodnim, mimo tego, że wojewoda zachodniopomorski rozdaje pieniądze samorządom na uruchamianie czy na utrzymanie linii autobusowych.
Ono jest. Ten rząd sobie w żaden sposób nie poradził ani na Pomorzu Zachodnim, ani w Polsce z wykluczeniem komunikacyjnym, bo nie wystarczy dać kroplówkę. Tam naprawdę potrzebne są o znacznie większe pieniądze, które muszą, samorządowcy dadzą sobie radę z wykluczeniem komunikacyjnym, jeżeli dostaną odpowiednią ilość pieniędzy. A jeżeli ktoś dając 10 czy 15% i powie, że macie załatwić sprawę, no niestety samorządy dzisiaj po ograniczeniach podatkowych nie mają. Samorządy w tym roku zaczną zaciągać kredyty na bieżące utrzymanie i niestety nawet nasze największe miasto grozi właśnie ta sytuacja. Czy rząd tego nie widzi? Samorządowcy domagają się zwiększenia udziału w VAT-cie. Naprawdę mają duży problem, a to, co rząd opowiada w telewizji publicznej, nie ma się, nijak się ma do rzeczywistości, tej w naszej w terenie. Tego nie rozwiążemy. Chyba musi się naprawdę zmienić władza, żeby ktoś wreszcie do tego podszedł bardzo poważnie, bo wykluczenie komunikacyjne nie dotyczy tylko tego samochodowego, autobusowego, ale również kolejowego. W naszym województwie przecież dwa miasta powiatowe, Pyrzyce i Myślibórz, są pozbawione tego połączenia ze stolicą regionu. To jest nasze wyzwanie. Ja wydaje mi się, że to będzie jedno z ambitniejszych zadań, żeby połączyć te miasta powiatowe, a być może i Gorzów ze stolicą regionu.
I tu stawiamy dzisiaj kropkę. Jarosław Rzepa, zachodniopomorski poseł PSL-u, był dziś moim i waszym gościem w twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A jutro gościem twojego radia będzie prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Rozmowa dnia o 8:15 w twoim radiu.